Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Seriale kostiumowe. Cofamy się w czasie i patrzymy na to, jak piękne miały głównie suknie bohaterki naszego dzisiejszego odcinka.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Dzisiaj zajmujemy się serialami kostiumowymi, a to ze względu na nową premierę na HBO Go. Pozłacany wiek jest to serial, który już można oglądać w tym momencie dwa odcinki, w tym jeden pierwszy jest taki bardzo długi, właściwie podwójny, więc już możecie się nieco rozeznać, na czym polega ten serial. Myśmy widziały 5 odcinków z 9 docelowo i jest to serial sprzedawany jako amerykańskie Downton Abbey.
I to nie tylko fakt, że to jest serial kostiumowy, serial, który dzieje się w XIX wieku, ale też ze względu na osobę twórcy Juliana Fellowsa, który właśnie dał widzom i widzkom Downton Abbey, teraz przenosi się do Stanów Zjednoczonych, znowu mamy kostiumy, znowu mamy to pokazanie z jednej strony życia bogatych, intryg bogatych oraz tych biedniejszych, czyli często służby i osób z tej niższej klasy społecznej, oraz te ulubione tematy Fellowsa, które było widać w Downton Abbey, na przykład to, jak ci z wyższej klasy radzą sobie ze zmianami społecznymi, które nadchodzą, jak podchodzą do tego różni przedstawiciele i różne przedstawicielki tych klas, więc dużo takich tropów, które właśnie w pozłacanym wieku można znaleźć, jeżeli się lubiło Downton Abbey, ale o Downton Abbey porozmawiamy za chwilę, bo teraz właśnie pozłacany wiek.
No i przede wszystkim pozłacany wiek był przemyślany jako po prostu amerykańska wersja Downton Abbey, bo kiedy 10 lat temu właśnie ten brytyjski serial zdobywał popularność i zgarniał nagrody w tych serialowych konkurencjach, to Fellows dostał propozycję, a może byśmy zrobili coś podobnego w Stanach Zjednoczonych. Podobno wtedy podeszła do niego Christine Baranski, która powiedziała, że ona fascynuje się Downton Abbey, uwielbia ten serial i gdyby on coś robił w Stanach, to ona bardzo chętnie. Dlaczego tak długo to trwało? No były zamieszania, nie tylko covidowe, ale też ze scenariuszami, tam się wycofywali aktorzy, wycofywali się inwestorzy, no i właśnie między innymi dlatego ten serial powstał jako serial HBO Go.
Tak, ale wiesz, to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o twórców, bo mamy tego Fellowsa, ale mamy też Sonię Warfield, która odpowiada za serial Will i Grace, oraz serial She-Ra, Księżniczka Mocy, serial animowany, który można oglądać na Netflixie, który tutaj bardzo chwaliłyśmy, więc widać też, że Fellows, nie wiem, czy to była jego decyzja, czy decyzja HBO, ale że mamy tutaj też taki sznyt nowoczesności i że to nastawienie na kobiece postacie, które są tutaj właściwie na pierwszym planie same kobiety i widać tę zmianę w porównaniu do Downton Abbey, mimo że tam rola kobiet też była istotna.
No to może na początku rozbrójmy sam tytuł. Wiek pozłacany to jest takie określenie epoki w historii Stanów Zjednoczonych, gdzieś mniej więcej datowane od końca wojny secesyjnej do gdzieś tam 1898 roku. To jest moment, w którym w Stanach Zjednoczonych pojawiło się bardzo dużo imigrantów, wszyscy chcieli tam przyjeżdżać, wszyscy chcieli rozpoczynać ten swój American Dream i to właśnie był pierwszy moment, który to właściwie umożliwiał, dlatego że gwałtownie rozwijał się przemysł, te pieniądze tam były, wszystko rosło, rosły ogromne miasta, rosła też kolej, która jest bardzo ważna również dla serialu Pozłacany wiek. No i też z drugiej strony ten okres w historii Stanów Zjednoczonych wiązał się z większą przestępczością, z różnymi aferami, skandalami i upadkiem autorytetu zarówno tych elit politycznych, ale też elit społecznych, które zdążyły się w Ameryce wykształcić.
I widzimy też, że do tych elit społecznych, czyli ludzi bogatych, ponieważ urodzili się bogaci, ponieważ ich rodziny od stuleci właściwie są bogate, dołączają ci, którzy są tutaj, można by użyć tego określenia, nowobogaccy, czyli ci, którzy dorobili się w tym pokoleniu, którzy ze względu właśnie na rozwój przemysłu, na rozwój kolei, na jakąś swoją przedsiębiorczość po prostu wykorzystali jakąś sumę pieniędzy, którą już mieli i próbują nie tylko mieć ten awans taki materialny, ale też właśnie awans społeczny. I jak te stare elity, i właściwie nawet tam jest stary Nowy Jork, pada takie hasło w tym serialu, próbują dołączyć do tej arystokracji, próbują być częścią tej socjety w Nowym Jorku, a jak duży opór stawia ta stara gwardia, tak to nazwę.
No i na tym opiera się cały serial. To znaczy mamy rodzinę Van Rynów, dokładnie w osobach najważniejszych sióstr Agnes i Ady. One należą do tego starego Nowego Jorku. Nawet w pewnym momencie Agnes mówi, że ona cały czas walczy z tą hordą barbarzyńców, którzy dobijają się do jej wspaniałego świata, do jej wioski, w której mieszka, czyli Nowego Jorku i najbogatszej, najważniejszej ulicy właśnie w tym mieście. No a tą hordą i zgrają barbarzyńców są między innymi Russellowie, czyli ich nowi sąsiedzi, którzy postawili naprzeciwko dom, który jest 8 razy większy niż chałupa Rajnów, którzy są bardzo bogaci. Może jeszcze im brakuje nieco znajomości i pozycji w społeczeństwie, ale to właśnie chcą osiągnąć dzięki swoim pieniądzom. I właśnie na tym konflikcie opiera się cały ten serial.
Ale Agnes jest też bardzo ciekawą postacią w tej roli już wspomniana Christine Barański. Przyznam, że to jest jedna z moich ulubionych aktorek i będę cię namawiać, żebyśmy kiedyś zrobiły odcinek o serialach z Christine Barański, bo nie uważam, że jest po prostu wyjątkowa, bo radzi sobie w pozłacanym wieku z Prawie Idealnej i w Teorii Wielkiego Podrywu i jest zjawiskowa w każdym tym serialu. Ale ona też jest ciekawa, bo ona z jednej strony broni tej swojej pozycji i pozycji swojej grupy, a z drugiej strony na przykład bierze sobie za sekretarkę i zatrudnia jako swoją sekretarkę czarną dziewczynę, bo dostrzega w niej jakiś talent. Więc to też jest taka, wydaje mi się, dość niejednoznaczna postać, wbrew pozorom, to znaczy liczę na to, że to będzie jeszcze wykorzystane w kolejnych odcinkach, których jeszcze nie widziałyśmy, ale też mamy taką wzmiankę, no coś, co jest częstym motywem we wszystkich tych filmach, serialach, to jest po prostu najważniejszy motyw u Jane Austen, to jest kwestia za mąż pójścia. Czyli tego, że Agnes wyszła za mąż, żeby utrzymać swoją pozycję, wyszła za mąż nie tylko nie z miłości, ale też za kogoś, kto był okrutny, trudny i właściwie poświęciła się dla siebie i dla swojej siostry, żeby jakoś zachować im byt, ponieważ ich brat po śmierci ojca nie uznał, że warto zaopiekować się siostrami, podzielić się rodzinnym majątkiem. Ale ja też chciałam cię zapytać, jaki jest pierwszy serial, który przychodzi ci do głowy, jeżeli myślisz o Nowym Jorku?
Seks w Wielkim Mieście.
No i kto gra siostrę Agnes, siostrę Christine Barański?
Cynthia Nixon, tak jest, Cynthia Nixon. To jest niesamowity duet w ogóle, znaczy niesamowity duet. Powiem ci tak, Zuza. Jak ja usłyszałam, że Christine Barański i Cynthia Nixon mają zagrać w jednym serialu, to pomyślałam sobie, że to jest perełka. To będzie fantastyczna przygoda, że będę zachwycona oglądając serial, natomiast po prostu jestem tak rozczarowana serialem Pozłacany Wiek, ale jestem przede wszystkim osobiście urażona głównymi postaciami, czyli Agnes von Rijn i Ado Brook, którą grają Cynthia Nixon i Christine Barański. One są tak mdłe, tak bezbarwne, one w ogóle nie budzą we mnie żadnych emocji. Nie mają żadnego charakteru. Wydaje mi się, że cały czas te dwie aktorki, które miały być filarami serialu, bez większego przekonania wygłaszają kolejne, zresztą niestety bardzo papierowe dialogi.
To prawda i mimo, że obie bardzo cenię, uważam, że są świetnymi aktorkami, to mam poczucie, że tutaj w ogóle to nie zostało wykorzystane. I oglądałam Pozłacany Wiek, ja lubię seriale kostiumowe, ja lubię tego typu produkcje, traktuję je trochę jako guilty pleasure, nie jako coś wyjątkowego, a mam poczucie, że Pozłacany Wiek jest gorszą wersją Downton Abbey, że to jest jakaś nieudana wersja, jakiś pierwowzór, który się kiedyś przerobi i będzie z tego coś lepszego. No przyznam, że naprawdę jak na te zapowiedzi, jak na taką pompę i w ogóle takie oczekiwanie tego serialu, to trochę cały czas czekałam, co będzie tam takiego ciekawego i ujmującego, ale no tak jak powiedziałaś, obejrzałyśmy już ponad połowę tego pierwszego sezonu, no i ja nic tam takiego nie znalazłam.
No i tak jak mówisz wcześniej, przelecieli się po takich tematach jak rasizm, jak seksizm, oczywiście zgodny z zasadami epoki. Jest historia o dystynkcjach klasowych i o w ogóle społeczeństwie, rozwarstwieniu, jak to wygląda, bo też jest zastosowany ten sam, co w Downton Abbey, manewr z tym, że dzielimy serial na downstairs i upstairs, to znaczy śledzimy z jednej strony bohaterów, którzy należą do socjety i należą do wyższych sfer, a z drugiej strony schodzimy niżej, po schodach, do służbówki i tam jest drugi cały świat zbudowany i cała druga opowieść, cały drugi wątek serialu. I nie wiem, co zaszkodziło temu serialowi. Ja miałam poczucie, że jemu zaszkodziło najbardziej to, że ja wcześniej na przykład obejrzałam takie seriale jak Wielka czy jak Dickinson. To znaczy seriale, które są z jednej strony kostiumowe, ale które z tego kostiumowego sznytu robią tylko ironiczny anturaż. To znaczy one są na wskroś współczesne, zabawne, zrobione z pazurem, z biglem, z pomysłem, a tutaj no właśnie zrobiono to jak Downton Abbey, czyli jak seriale, które się robiło 10 lat temu.
Ale to jest zrobione w gorszy sposób, moim zdaniem, niż Downton Abbey, bo oni te problemy społeczne poruszają w sposób bardzo papierowy i plastikowy. To znaczy, myślę, że nie trzeba aż tak bawić się konwencją, jak w tych serialach, o których wspomniałaś. No Wielka czy Dickinson, no, oni po prostu biorą historię po prostu biorą ją po prostu do blendera, oni ją miksują, z niej właściwie niewiele zostaje poza strojami.
Niemniej ona jest bardzo podobna, ja się nie zgodzę z tobą, bo uważam, że bardzo jest skserowana, jeśli chodzi o historię samą i budowę postaci, nie? Nawet tam są analogiczne postaci.
No są, ale wiesz, no to jednak jak się bawią twórcy Wielkiej, historią Katarzyny Wielkiej, no jest bardzo też konwencją i w ogóle tego, co się tam dzieje, to jest wiesz, to ja nie oczekiwałam, że Pozłacany Wiek będzie aż tak nowatorski, bo ja miałam takie poczucie, że to będzie serial bardziej historyczny, bardziej stworzony, znaczy osadzony w historii, nie z historycznymi postaciami, ale że będzie on bardziej klasyczny w tym sensie. Tylko myślę, że nauczyliśmy się czegoś przez te 10 lat od Downton Abbey, jeżeli chodzi o tym, jak opowiadamy o różnych grupach społecznych. Nawet w Polsce wyszło sporo książek na temat tej klasy, niższej klasy ludowej i tego, jak wyglądała ta rzeczywistość. Ona tu jest cały czas taka sama, to znaczy ona jest bardzo ładna, bardzo taka schludna i jest taka, to jest opowieść o tych dobrych gospodarzach, dobrych państwach. I ja myślę, że coś, co w Downton Abbey, ze względu też na czas oraz tego, jak jest skonstruowany ten serial, ma inne zalety, tak uważam, to jeszcze przeszło, to tutaj uważam, że to jednak nie jest serial na 2022 rok. To jest po prostu, tego się już tak nie robi. To jest, wiesz, jak zrobione trochę jak BBC-owska Duma i Uprzedzenie.
Omówiłyśmy fakt tego, że serial ma nieciekawe postacie, że nie oddaje jakoś ani ducha czasów, ani nas nie fascynuje tymi problematycznymi tematami, które lubimy w serialach i które lubimy obserwować, a on je płaszcza i jakoś tak traktuje ani poważnie, ani w sensowny sposób. Ja bym jeszcze dodała do tego, że pomimo ogromnej wartości estetycznej serialu Pozłacany Wiek, to znaczy piękne suknie, naprawdę scenografowie, scenografki postarali się przeogromnie, natomiast widać w tle nie te pieniądze, które zostały wydane na jakieś scenografie, tylko zostały wydane na efekty CGI. I ten Nowy Jork, ten retro piękny Nowy Jork jest przez to zupełnie nieprawdziwy. Wydaje się praktycznie jakby był z jakiejś animacji, z jakiejś bajki. To była największa zaleta, że będzie można zajrzeć właśnie do tego Nowego Jorku z przeszłości, a jakby sposób, w jaki on został przedstawiony, w jaki został namalowany, jaki został stworzony komputerowo w tym XIX wieku, w ogóle mnie nie przekonuje. Mam cały czas wrażenie, trochę jak w Genialnej Przyjaciółce, że pokazujemy jakieś scenografie teatralne, a nie filmowe czy serialowe.
Wiesz, ja też oglądając ten serial myślałam o filmie Martina Scorsese Gangi Nowego Jorku i tego, jak tam na początku lat 2000 został przedstawiony ten Nowy Jork i miałam takie poczucie, że rzeczywiście to jest bardzo takie teatralne. Ja tego bronię w Genialnej Przyjaciółce. Ja widzę tam zaletę tego, że to Neapol wygląda tak, a nie inaczej. Zresztą o Genialnej Przyjaciółce pewnie porozmawiamy jeszcze w lutym, bo jest premiera trzeciego sezonu. A tutaj rzeczywiście to dodawało jeszcze więcej sztuczności temu i tak sztucznemu serialowi.
Ale ja się chciałam poznęcać.
Wiem, że się chciałaś poznęcać. Chciałam powiedzieć, że to mimo tych wszystkich wad, o których rozmawiamy, dla fanów Jane Austen, dla fanów Downton Abbey, to może być ciekawy powrót i ciekawa taka guilty pleasure, mimo tych wszystkich braków, że to można obejrzeć z przyjemnością jako coś niezobowiązującego, nie najmądrzejszego, ale takiego na lutowy wieczór.
Coś w tym jest, że właśnie na jakiś zimny, paskudny wieczór, kiedy akurat chcemy sobie poprawić humor, bo faktycznie ten serial jest miły i sympatyczny. Niestety nie jest tak zabawny jak Downton Abbey i to, co Downton Abbey wyróżniało, czyli ten brytyjski humor, błyskotliwe dialogi, tego tam nie ma zupełnie, niestety, nie udało się. Też jak widzę jedną z bohaterek, która jak się wścieka, a je śniadanie w łóżku i myślę sobie, o, ale zaraz walnie tą tacą o podłogę i właśnie to robi w tym momencie. To myślę sobie, że jest to tak koturnowe i tak przewidywalne, że aż żałosne. Nie wspominając o tym, że połowa scen w tym serialu polega na tym, że ktoś stoi przy oknie i przez nie wygląda.
Tak, to prawda. To było akurat dziwne. Ja trochę nie wiedziałam, znaczy zastanawiałam się, czy będzie jakiś, czy to jest jakiś zabieg specjalnie, że coś, nie wiem, okaże się, że z tym oknem, że coś tam stoi za tymi oknami, wszyscy patrzą na jakąś jedną rzecz, ale chyba tego nie ma i to rzeczywiście jest dość kuriozalne.
Drogi panie Fellows, zrozumieliśmy, że bogata socjeta Nowego Jorku jest zamknięta w swoich domach i oderwana od rzeczywistości. Nie trzeba nam o tym przypominać co 3,5 minuty.
Tak, ale to jest naprawdę... No i jeszcze żeśmy nie poznęcały się nad jedną bohaterką, która rzeczywiście, znaczy jest tak już stworzona, że wydaje mi się jednak aż absurdalna, czyli tą główną bohaterką, czyli tą siostrzenicą, która pojawia się w życiu tych dwóch sióstr, o których wspomniałyśmy, czyli ta, która właśnie zmienia tę, próbuje jakoś zmienić całą tę sytuację, próbuje jakoś inaczej podchodzić do całych tych podziałów społecznych, czyli Marian Brooke w tej roli Louisa Jacobson.
Córka Meryl Streep.
Tak jest, ale chyba talentu aktorskiego po matce nie odziedziczyła, że będę tak złośliwa.
Nie będę się tutaj nad nią jakoś bardzo pastwiła, dlatego że obie wiemy, że Cynthia Nixon i Barański są świetnymi aktorkami, a po prostu chyba materiał, który dostały, był tak beznadziejny, że nie dało się z niego nic wyciągnąć, więc myślę, że Louisa Jacobson może być również świetną aktorką, genialną, nie widziałam jej jeszcze w żadnej innej roli, od razu przyznaję, ale jestem w stanie dać jej kredyt zaufania, uważam, że to po prostu scenariusz był beznadziejny.
No dobrze, to możemy trzymać kciuki za dalszą karierę Louisy Jacobson przy lepszych scenariuszach.
Podobna jest do matki,
jest,
nie?
Jest podobna.
Jak już wiesz, to widzisz.
Tak, jest podobna i to wręcz w takiej mimice, że można to zobaczyć i to też sprawiało mi jakąś radość, żeby patrzeć, gdzie ona patrzy, tak jak
młoda Maryska.
Tak jest, chociaż bardzo mnie bawi, że jakąś taką znajomość i przyjaźń Meryl Streep i Christine Barański, która gra też w tym serialu, jak wspomniałyśmy, nawiązały przy filmach Mamma Mia.
No i co? I wróćmy do tego naszego oryginalnego Downton Abbey, które właściwie było dosyć zaskakującym eksperymentem te 10 lat temu, że raczej było stworzone na brytyjski użytek i ta jego międzynarodowa kariera dosyć była zaskakująca. Ten bardzo konserwatywny w swojej wymowie serial, właśnie opowiadający o tej złotej erze Anglii, tej arystokracji, która jest taką zamrażarką dla wartości, patriotyzmu, etyki, moralności i wszystkiego tego, co jest dobre w Wielkiej Brytanii, że tam to wyszło i zaciekawiło ludzi na całym świecie. To jest, wydaje mi się, naprawdę ewenement.
No to też myślę, że stacja, która nadawała ten serial, czyli ITV, wciąż jest w szoku, że coś takiego się wydarzyło. Bo to jest rzeczywiście jeden z tych seriali, no my dajemy tą cezurę 2010 roku, czyli Gra o Tron, kiedy to właśnie seriale trochę zmieniły swój charakter i mam poczucie, że właśnie Downton Abbey to była część też tej zmiany. I dla mnie to jest taki serial, który nawet po tych latach, teraz sobie go zaczęłam przypominać tutaj do tego odcinka, ja go oglądam z przyjemnością. Ja widzę jego braki, jego błędy, ale uważam, że tych bohaterów, te bohaterki się naprawdę lubi i się do nich przywiązuje i trzyma się za nich kciuki, że oczywiście bajkowy jest ten podział i ta relacja między tymi po prostu milady, milordami, a służbą w tym domu, ale jednak jest w tym coś takiego disneyowskiego i też jest kilka ważnych tematów, które są tam poruszone.
Ja myślę, że ten serial powoli i to z sezonu na sezon, bo przecież mamy 6 sezonów Downton Abbey, pogrążał się w tej swojej telenowelowatości, ale to było trudne słowo, i w tym wszystkim, co mi zazwyczaj drażni w serialach, czyli dziwnych zwrotach akcji, niepasujących, pozbywaniu się niektórych bohaterów, do których byłam przywiązana, albo kierowaniu ich losami w zupełnie zaskakujący i nieprawdopodobny sposób, ale ja bardzo wiele temu serialowi wybaczałam i to głównie dlatego, że on mnie nieustannie bawił i że miałam poczucie, że obcuję z naprawdę dobrym aktorstwem. To znaczy Maggie Smith jest...
Nie, no to jest po prostu...
Kristyn Barański może jej trzewiki wiązać.
Nie no, Maggie Smith w Downton Abbey to jest po prostu majstersztyk. To są do tej pory, po prostu minęło 10 lat, a ja znajduję memy z tego serialu i są cały czas żywe i aktualne.
Tak, jest. Wszystkie gify z Maggie Smith będą do końca świata aktualne.
Tak, ale to jest właściwie jedyna taka postać, która tak żyje w popkulturze, mam wrażenie, do tej pory. Ale też ten serial, jeżeli mówisz o zwrotach akcji, to ja naprawdę, jakbyśmy mieli go rozliczyć, to mamy magiczne powstawanie osób, które dostały diagnozę złamania kręgosłupa, odnajdywanie się kuzyna z amnezją. No tam są tego typu zwroty akcji, czyli bardziej moda na sukces jednak niż coś poważnego, a jednak to się ogląda. I uważam, że też te relacje między tymi bohaterami, te córki, które są skonstruowane, że każda z nich jest inna, ma inne pragnienia, a jednak z każdą można nawiązać jakąś relację. To z każdą można się jakoś, nie chcę powiedzieć identyfikować, ale którąś się lubi bardziej, którąś się lubi mniej, ale wciąż można każdej z nich kibicować, zrozumieć, mimo błędów, które się dzieją, więc naprawdę myślę, że jak ktoś nie widział Downton Abbey, a myśli, żeby obejrzeć Pozłacany wiek, to lepiej sięgnąć po Downton Abbey, a można obejrzeć wszystkie sezony na Netflixie.
A ja myślę, że też jak komuś się Pozłacany wiek podobał, a nie oglądał Downton Abbey, to też będzie miał ogromną radość z tego, żeby jednak wrócić do tego korzenia. Ja jeszcze ci powiem, że to, co się nie udało w Pozłacanym wieku, a to, co bardzo mnie przyciągało do Downton Abbey, to było pokazywanie tych wielkich światowych wydarzeń na tle historii jednej rodziny. Pamiętasz, że przecież Downton Abbey zaczęło się od katastrofy Titanica i te echa różnych wydarzeń na początku XX wieku w Europie, ale w ogóle na całym świecie, tam cały czas się pojawiały, że ten serial był bardzo ciekawie zbudowany na historii i nie tylko właśnie historii rodzinnej, też podzielonej na pół, bo mamy historię służby i historię panów, ale jeszcze do tego mamy kolejną warstwę. No i sam fakt tego, że jeszcze potem powstał film, który, no można się do niego przyczepić, nie był za dobry, okej, ale wszyscy fani na niego poszli, wszyscy ci, którzy mają sentyment do Downton Abbey, pokazuje ten fenomen tego serialu i tego, że Fellowsowi tam się udało coś naprawdę wybitnego, no i chyba tylko raz mu się udało.
Może to jest jedyny strzał. Przypomnijmy jeszcze trochę, na czym polegała fabuła Downton Abbey. To znaczy właśnie zaczyna się pierwszy odcinek, to jest odcinek, w którym członkowie rodziny i służba dowiadują się o katastrofie Titanica i w tej katastrofie ginie kuzyn Patrick, który był obiecany, był zaręczony z najstarszą córką rodziny, Mary. Jest to niezwykle ważne, ponieważ miał być też spadkobiercą Downton Abbey, ponieważ no, ze względu na tradycję i prawo żadna z córek nie mogła być spadkobierczynią w tamtym czasie, ale spadkobierca Patrick miał ożenić się ze najstarszą córek, przez co jakby zatrzymać tę ciągłość. No i w tym momencie okazuje się, że spadkobiercą jest bardzo, nieznany prawnik z Manchesteru. Do Downton Abbey przybywa tenże prawnik Matthew Crowley razem ze swoją matką, no i są to trochę inni ludzie.
Ta historia bazowała na takich silnych postaciach, które się ze sobą ścierały, które knuły przeciwko sobie, gdzie te sojusze się tworzyły również pomiędzy upstairs i downstairs. I naprawdę Downton Abbey też jest, oczywiście nie zapominajmy, jakimś reliktem przeszłości, no bo jednak serial, który powstał w 2010 roku, trochę inaczej wygląda niż współczesna telewizja. Ja tutaj przywołałam dwa seriale, czyli Wielką i Dickinson, seriale, które pokazują z jednej strony epokę, są serialami kostiumowymi, ale w jakiś sposób prowokują i dekonstruują, też bazując na faktach, no bo zarówno Dickinson, jak i Wielka są serialami biograficznymi, bazują na prawdziwych historiach, a z drugiej strony no, trudno się w nich doszukiwać tych faktów historycznych i prawdziwych postaci. Nawet Katarzyna, przecież serial o Katarzynie, czyli Wielka, zaczyna się za każdym razem od planszy, że ta historia była tylko momentami prawdziwa.
No i to są też seriale, po które warto sięgnąć. Wielka do obejrzenia na HBO Go, Dickinson do obejrzenia na Apple TV+. Szczególnie Dickinson, mam wrażenie, że nie dostała tak wielkiej widowni, jak, na jaką zasługuje po prostu.
I to głównie ze względu na niezbyt popularną w Polsce i też przegrywającą z tymi największymi gigantami streamingu platformę, czyli Apple TV+.
Rozmawiałyśmy o dwóch serialach kostiumowych Juliana Fellowsa, Downton Abbey i Pozłacany wiek. Pozłacany wiek to nowość na HBO Go, a teraz trochę zrobimy taki szybki przegląd naszych ulubionych seriali, w których aktorzy i aktorki muszą przebierać się bardziej niż do współczesnych ról.
To może zróbmy taki przegląd Arebur, to znaczy ja ci wyznaczę jakiś serial, a ty mi wyznaczysz kolej jakiś, o którym ja opowiem. Chcę, żeby tak było, dlatego że bardzo chcę, żebyś oddaliła ode mnie ten kielich i sama opowiedziała o Outlanderze.
Ha, ha. Outlander, tak. Ja wiem, że to ja muszę opowiadać o Outlanderze, bo ja jestem jedną z tych osób, które dość długo z tym serialem zostały, ale też wymiękłam. To jest taki serial, który jest właściwie romansem, a kwestia kostiumowa jest oczywiście gdzieś dalej. Cała historia opiera się na tym, że mamy dwoje głównych bohaterów. Główna bohaterka żyje, Claire Randall, w czasach po I wojnie światowej i w wyniku różnych okoliczności trafia w połowę XVIII wieku do Szkotów, którzy chcą niepodległości od Wielkiej Brytanii. Ona jako Angielka jest tam traktowana w sposób, powiedzmy to delikatnie, zdystansowany, ale poznaje przystojnego Szkota, Jamie'ego Frasera, i w wyniku okoliczności muszą wziąć ślub, a później to już jest dalej tylko romans.
A później już dalej tylko spuśćmy zasłonę milczenia na ten serial, bo ciągnie się to strasznie. Wydarzenia, które następują w tym serialu, są coraz bardziej absurdalne.
To ja powiem tylko, że ten serial, w tym serialu chodzi o to, że ona jest ładna, on jest ładny, jest dużo romantycznych, bardzo takich spektakularnych scen, bardzo ładne szkockie zamki, bardzo ładne sceny erotyczne. I to właściwie o to chodzi w tym serialu.
To jest przepis Netflixa na dobry serial kostiumowy chyba.
Tak, ale to akurat stacja Starz zrobiła ten serial, a Netflix zobaczył, ten serial na podstawie powieści Diany Gabaldon może odnieść sukces. Odniósł niezwykły sukces, tak? To znaczy on jest bardzo oglądany, mamy 5 sezonów, ma być, z tego co pamiętam, 6, więc naprawdę, że tak powiem, idą w to daleko, za daleko, daleko, za daleko.
No to teraz ty mnie wyznaczasz jakiś serial.
To ja będę dla ciebie miła i poproszę cię, żebyś opowiedziała o The Crown, bo to też jest serial kostiumowy.
A właśnie, no nie wiadomo, czy kostiumowy. Teraz to już w sumie nie jest kostiumowy, bo kostiumy się tam skończyły. To serial, który zaczął się w tym momencie właściwie mniej więcej, w którym Elżbieta II wstępuje na tron Wielkiej Brytanii i opowiada całe jej życie. W tym momencie czekamy na sezon, w którym książę Karol i księżna Diana się rozwiodą, więc wiesz, to mamy lata 90. Trudno jest nazywać serial, który właśnie te czasy portretuje, serialem kostiumowym. Natomiast skoro jesteśmy już w Wielkiej Brytanii, i dorwałam się do głosu, no to muszę powiedzieć koniecznie o Peaky Blinders, który jest gangsterskim serialem kostiumowym. Rodzina Shelby, lata 20, dwudziestolecie międzywojenne, historia gangsterskiej rodziny, która sieje postrach, która nagle właściwie przejmuje władzę w mieście i staje się jedną z najpotężniejszych rodzin gangsterskich, przestępczych w Wielkiej Brytanii, a między innymi wchodzi w świat polityki. Pięknie zagrane, pięknie stworzone, po prostu jest to fantastyczny i estetyczny serial.
No z takich seriali są dwa takie bardzo podobne, które też można oglądać oba można oglądać na HBO Go, to jest serial Victoria, czyli też taki bardzo tasiemcowy serial o królowej Wiktorii od czasu, kiedy była bardzo młoda. To miał być też następca Downton Abbey, ten serial. Jenna Coleman gra królową Wiktorię, taka, to jest aktorka, która jest znana między innymi z Doktora Who. No i to też jest taki bardzo, że tak powiem, no taki ciągnący się, tasiemcowy, trochę nawet bym powiedziała serial z cyklu Young Adult. Podobny, choć brutalniejszy jest serial Hiszpańska księżniczka.
No i warto też powiedzieć o jednym z seriali kostiumowych, który zyskał popularność w ostatnich latach, czyli o Bridgertonach. Ale nie będziemy dłużej się o nim rozgadywały, bo już mamy odcinek zaplanowany, w którym Bridgertonowie są dosyć istotną częścią tego odcinka, więc tylko tyle powiem, że można go obejrzeć na Netflixie, że został wyprodukowany przez Shondaland, czyli firmę produkcyjną Shonda Rhimes. Jest to serial trochę nawiązujący i do Wielkiej stylem, i do Dickinson, czyli niby kostiumy, ale jednak trochę young adult, współczesny. Raczej o współczesnych problemach, tematyce, pomimo tych fantastycznych sukni, w których paradują kobiety, to jednak jest jak najbardziej serial o nas.
Jeszcze z takich seriali to warto wspomnieć, że są aż dwa seriale o rodzinie Borgiów, rodzina Borgiów oraz prawdziwa historia rodu Borgiów. W jednym z nich w papieża wciela się Jeremy Irons. Ja bardzo lubię ten serial i oglądałam go zawsze z ogromną przyjemnością, więc myślę, że dla tych, którzy tego serialu nie widzieli, to warto po niego sięgnąć, bo to też był hit pewnego czasu i mam wrażenie, że on się dobrze starzeje.
Jest też seria różnych seriali, które ja bym nazwała takimi wikingowo-pirackimi, bo byli właśnie i wikingowie, i piraci, i był taki serial, który teraz zapomniałam, jak się nazywał, ale też był o wikingach. Musisz mi pomóc, ratuj mnie.
Nie wiem, o który serial o wikingach ci chodzi.
O The Last Kingdom, Upadek Królestwa, już to mam. Dziękuję, przepraszam, musiałam zajrzeć głęboko do swojego mózgu. Więc jest sporo tych seriali, na nie panowała moda i chyba z tej mody też kolejny serial kostiumowy, który świetnie znam, wypłynął, czyli Gra o Tron.
Tak, ale ja jeszcze, jeżeli rozmawiamy o serialach kostiumowych, to ja bym jeszcze chciała wspomnieć o Zakazanym Imperium, czyli o serialu czasów prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Steve Buscemi bardzo dobry w tym serialu i naprawdę moim zdaniem to jest też serial, który warto obejrzeć, bo tak rzuciłyśmy seriale kostiumowe w jeden worek, ale one są różne ze względu na czas, na to jak, jakie to są kostiumy, no bo mamy też na przykład serial Tabu, który też jest z Wielkiej Brytanii i też dosyć, no powiedzmy to późniejszy serial.
No jak ktoś się uprze, to dla niego serialem kostiumowym może być Westworld, bo przecież są tam kostiumy.
No tak, to jest właśnie pytanie, bo to jest to, że po prostu są stroje i kostiumy, to nie znaczy, że to jest serial kostiumowy, bo to można powiedzieć, że Gra o Tron jest serialem kostiumowym, ale wiemy, że...
No, ona akurat bardziej niż Westworld.
No pewnie masz rację, ale też bym dorzuciła do tego zestawienia Babylon Berlin, skoro można powiedzieć o tym serialu, to zawsze warto, bo to jest bardzo, bardzo dobra produkcja.
Nie tak bardzo dalekie od nas czasy, lata 30. już kły swoje trochę pokazuje nazizm, faszyzm w Niemczech i który bardzo jest chwalony przede wszystkim za pewien realizm i dosłowność w pokazywaniu tematów takich jak przemoc, bieda, praca seksualna, no i oczywiście, skoro to jest serial kryminalny, też morderstwa.
Tak, zastanawiam się, jaki jeszcze serial taki kostiumowy, który ja lubiłam, bo ja lubię ten typ seriali i wiesz, od razu mam ochotę wspomnieć o serialu Duma i Uprzedzenie BBC-owskim, klasycznym, bo to jest też ważny serial, ale też z takich mniej znanych to Grace i Grace na podstawie książki Margaret Atwood. Bardzo dobra produkcja, można obejrzeć na Netflixie. Też tak mam poczucie, że jeden z tych seriali, który jakoś z jakiegoś powodu został przegapiony, a jednak warto go obejrzeć.
A jakie seriale kostiumowe wy oglądacie, które są dla was ciekawe, o których myśmy nie powiedziały? No i przede wszystkim powiedzcie nam, co myślicie o Downton Abbey, czy należycie do tej społeczności, która Downton Abbey kiedyś oglądała pasjami i uwielbiała. No i co powiecie na Pozłacany Wiek?
Szkoda czasu na złe seriale, profil na Facebooku i na Instagramie. Tam czekamy na wasze komentarze. seriale@tok.fm to nasz adres mailowy, a my się słyszymy jak zawsze w czwartki na portalu tok.fm.pl i w soboty po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tokfm.pl.